Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W naszym dzisiejszym magazynie przedstawimy obszerną relację z wizyty Benedykta XVI w Kalabrii. W drugiej części powiemy o obchodach Dnia Papieskiego w Polsce, a na zakończenie rozmowa z księdzem Andrzejem Dobrzyńskim z Ośrodka Dokumentacji i Studiów Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Benedykt XVI odwiedza Kalabrię w południowych Włoszech, region obciążony licznymi problemami. Witając papieża przybyłego rano na lotnisko w Lamezzi Terme, tamtejszy burmistrz nawiązał do tych bolączek, zwłaszcza do zorganizowanej przestępczości. Potężne wpływy mafii wypierają uczciwych przedsiębiorców i pozbawiają młodzież perspektyw, a nawet wielu księży jest przez nią zastraszanych, powiedział profesor Gianni Speranza. Wyraził nadzieję, że obecność Ojca Świętego doda tam odwagi wszystkim cierpiącym, którzy takiej potrzebują.
Na papieską mszę na przemysłowych peryferiach miasta, mimo padającego jeszcze przez całą noc deszczu, przybyło ponad 40 tysięcy ludzi. W homilii Benedykt XVI podjął temat miłości, do której wzywa nas Bóg. Przypomniał, jak święty Grzegorz Wielki wyjaśnia znaczenie biesiadnika bez stroju weselnego na uczcie z ewangelicznej przypowieści. Człowiek ten, skoro przyjął zaproszenie, miał już wiarę, zabrakło mu jednak miłości.
Wszystkich nas Pan zaprosił, byśmy zasiedli przy Jego stole, byśmy weszli z wiarą na Jego ucztę. Musimy jednak założyć i strzec strój weselny miłość. Mamy żyć głęboką miłością Boga i bliźniego.
Papież nawiązał do sytuacji miasta i całego regionu. Są one doświadczane nie tylko przez trzęsienia ziemi, ale też problemy, które wstrząsają całym społeczeństwem.
Wiem, że także w Lamezzi Terme, jak w całej Kalabrii, nie brak trudności, problemów i trosk. Patrząc na ten piękny region, widzimy, że jest to obszar sejsmiczny, nie tylko z punktu widzenia geologicznego, ale też strukturalnego i społecznego. Jest to ziemia napiętych, destabilizujących problemów. Niepokoi tu bezrobocie, przestępczość, często okrutna, rani tkankę społeczną. Wciąż ma się tu poczucie zagrożenia. Jestem pewny, że będziecie potrafili przezwyciężyć dzisiejsze trudności, by przygotować lepszą przyszłość. Nie ulegajcie nigdy pokusie pesymizmu i zamykania się w sobie. Starajcie się rozwijać zdolność współpracy, troski o innych i o wszelkie dobro publiczne. Strzeżcie stroju weselnego miłości. Wytrwale dawajcie świadectwo wartości ludzkich i chrześcijańskich, tak głęboko zakorzenionych w wierze i historii tego terytorium i jego ludności.
Na zakończenie liturgii papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Przypomniał, że w miesiącu październiku zwracamy się szczególnie do Królowej Różańca Świętego. Wspomniał przy tej okazji liczne sanktuaria na terenie Kalabrii, które świadczą o żywej pobożności maryjnej tamtejszych mieszkańców. Benedykt XVI zachęcił wiernych, by nadal praktykowali ją w duchu Soboru Watykańskiego II oraz nauczania Stolicy Apostolskiej. A Maria, affido con
affetto. Maryi gorąco polecam waszą diecezję, prosząc, by wzrastała w jedności wiary, nadziei i wzajemnej miłości. Matka Kościoła niech wam pomaga troszczyć się o wspólnotę kościelną i dzieła misyjne. Niechaj wspiera kapłanów w ich posłudze. Dopomaga rodzicom i nauczycielom w dziele wychowania. Niech umacnia chorych i cierpiących, a młodym pozwala zachować serca czyste i hojne. Przyzywajmy wstawiennictwa Maryi także w trudnych sprawach, z jakim boryka się tutejsza społeczność i cała Kalabria. Pamiętajmy zwłaszcza o kwestii bezrobocia, o sprawach młodzieży i ochronie osób niepełnosprawnych, które od wszystkich wymagają coraz większej uwagi, w szczególności ze strony odpowiednich instytucji. Wraz z biskupami wzywam szczególnie was, wiernych świeckich, do angażowania waszych kompetencji i odpowiedzialności w budowaniu wspólnego dobra.
Na zakończenie papież przypomniał osobę świętego Brunona, którego obecność pozostawiła na tych terenach niezatarte ślady. Zapewnił, że modli się, aby wiara świętych pomagała odnowić oblicze Kalabrii i całego świata.
Po mszy koncelebrowanej z biskupami tego regionu Ojciec Święty spotkał się jeszcze z nimi na wspólnym posiłku w siedzibie ordynariusza La Mezzi Terme. Ofiarował też obiad dziesiątkom ubogich, goszczonych codziennie w jadłodajni tamtejszej diecezjalnej Caritas.
O wielkim przywileju posiadania prawdziwego bastionu duchowego, jakim jest klasztor Kartuzów, papież mówił w przemówieniu do mieszkańców Serra San Bruno. Obecność wspólnoty eremickiej, której początki sięgają XI wieku i czasów świętego Brunona, zdaje się być nade wszystko nieustannym zaproszeniem do otwarcia się na Boga. Uświadamia nam także, iż w Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi podążającymi do nieba.
W swym przemówieniu Ojciec Święty przypomniał, że klasztory pełnią w świecie drogocenną czy wręcz niezbywalną funkcję. W wiekach średnich były częstokroć ośrodkami, których praca uzdatnia do upraw obszarów bagiennych. Dziś natomiast stały się ośrodkami oddziałującymi dobroczynnie w innym sensie. W rzeczywistości klimat, jakim żyje nasza cywilizacja, jest niezdrowy. Została ona bowiem skażona przez mentalność całkowicie niechrześcijańską i tym bardziej nieludzką, w której dominują interesy ekonomiczne, a troską obejmuje się jedynie sprawy ziemskie, bez jakiejkolwiek dbałości o wymiar duchowy. Benedykt XVI zauważył, że z takiego świata nie tylko wyklucza się Boga, ale ostatecznie także innych ludzi. Nikt też nie troszczy się o dobro wspólne. Natomiast klasztor stanowi wzorzec społeczności, która w centrum stawia Boga i braterskie relacje. Bardzo tego potrzebujemy również w naszych czasach, mówił mieszkańcom Serra San Bruno Ojciec Święty.
Na nieprzemijającą aktualność Kartuzów w naszym hałaśliwym świecie papież zwrócił też uwagę podczas wspólnej z nimi modlitwy. W homilii na nieszporach przypomniał wizytę, którą 27 lat wcześniej złożył w Serra San Bruno jego poprzednik błogosławiony Jan Paweł II. Idąc jego śladem, pragnąłem podkreślić głęboką więź między Piotrową posługą na rzecz jedności Kościoła a życiem kontemplacyjnym. Kościelna komunia potrzebuje siły wewnętrznej. Posługa pasterzy Kościoła czerpie ze wspólnot kontemplacyjnych duchowe soki pochodzące od Boga. Każdy klasztor kontemplacyjny jest oazą modlitwy i medytacji. Szczególnie jest nią Kartuzja, która strzeże ciszy i samotności. Misja tego zakonu jest w dzisiejszym świecie szczególnie aktualna.
Postęp techniczny, zwłaszcza w dziedzinie transportu i przekazu, sprawił, że życie człowieka stało się wygodniejsze, ale też pełne ekscytacji, nieraz rozgorączkowane. Miasta są prawie zawsze hałaśliwe. Rzadko jest w nich cisza, bo hałas utrzymuje się tam zawsze, gdzieniegdzie nawet w nocy. A w ostatnich dziesięcioleciach rozwój mediów rozpowszechnił zjawisko, które pojawiło się już w latach 60. Grozi dominacja wirtualności nad rzeczywistością. Ludzie coraz bardziej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, pogrążają się w wymiarze wirtualnym z powodu przekazów audiowizualnych, które towarzyszą ich życiu od rana do wieczora. Najmłodsi, już urodzeni w tej sytuacji, chcą, jak się zdaje, wypełnić muzyką i obrazami każdy pusty moment, jakby bojąc się usłyszeć tę pustkę. Tendencja ta istniała zawsze, zwłaszcza wśród młodzieży i w najbardziej rozwiniętych środowiskach miejskich. Dziś jednak osiągnęła tak wysoki stopień, że mówi się już o mutacji antropologicznej. Niektórzy nie są już w stanie pozostawać dłużej w ciszy i samotności.
Benedykt XVI wskazał, że specyficzny charyzmat Kartuzów ma głębokie przesłanie dla naszego życia i całej ludzkości. Mnich, opuszczając wszystko, wystawia się na samotność i milczenie, by żyć tylko tym, co naprawdę istotne. Pozostaje równocześnie w głębokiej komunii z braćmi, z każdym człowiekiem. Na tej drodze życia wchodzi coraz bardziej w jedność z Bogiem.
Per questo sono venuto qui, cari fratelli.
Dlatego jestem tutaj, drodzy bracia, tworzący kartuską wspólnotę w Serra San Bruno, po to, by wam powiedzieć, że Kościół was potrzebuje a wy potrzebujecie Kościoła. Wasze miejsce nie jest marginalne. Żadne powołanie nie jest marginalne w ludzie Bożym. Jesteśmy jednym ciałem, w którym każdy członek jest ważny, ma tę samą godność i jest nieodłączny od całości. Także wy, którzy żyjecie w dobrowolnej izolacji, jesteście rzeczywiście w sercu Kościoła i sprawiacie, że w jego żyłach płynie czysta krew kontemplacji i miłości Boga.
Po nieszporach Benedykt XVI spotkał się ze wspólnotą kartuzów, odwiedził jedną z pustelniczych cel oraz chorych zakonników w infirmerii. Był to już ostatni punkt dzisiejszej podróży do Kalabrii.
Kościół w Polsce przeżywa dziś Dzień Papieski. Szczegóły obchodów w relacji Rafała Łącznego.
Wystawy, koncerty, biegi, a nawet rowerowe wyścigi, ale przede wszystkim modlitwy składają się na trwające w całej Polsce obchody 11 Dnia Papieskiego. Rozpoczęła je poranna msza święta radiowa w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W homilii, odnosząc się do tematu tegorocznego Dnia Papieskiego, Jan Paweł II, człowiek modlitwy, arcybiskup Gocłowski wyjaśnił, że modlitwa to rozmowa z Bogiem, zaś rozmawiać z Bogiem może ten, który w Niego wierzy.
My znamy Jana Pawła II przeważnie z jego wielkich encyklik społecznych, z jego fantastycznego kontaktu z wiernymi podczas wielkich pielgrzymek, ale to wszystko nie było tylko owocem jego przemyśleń profesorskich. To wszystko było owocem jego głębokiej więzi z Bogiem, owocem jego modlitwy.
Liturgię z racji Dnia Papieskiego w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach sprawował także kardynał Stanisław Dziwisz.
Stał się piękną tradycją Dni Papieskich, że mobilizują nas one do ofiarności na rzecz dzieła nowego tysiąclecia, wspomagającego skutecznie zdolną i niezamożną młodzież. To żywy pomnik Jana Pawła II, intelektualna i duchowa formacja nowego pokolenia. To najlepsza inwestycja, jaką możemy podjąć, bo to inwestycja w człowieka i w naszą wspólną przyszłość.
W całym kraju trwa zbiórka na rzecz programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, z którego korzysta 2,5 tysiąca młodych osób z małych miejscowości. Fundusz stypendialny można także zasilić, wysyłając do 31 października SMS o treści pomoc pod numer 7250. Jego koszt to 2 zł i 46 groszy.
Gościem Radia Watykańskiego jest ksiądz Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Księże Andrzeju, czy zdarzają się obcokrajowcy, którzy uczą się języka polskiego, żeby sięgnąć do tych rzeczy napisanych przez papieża po polsku?
Ja w naszym ośrodku nie spotkałem takich osób, ale wiem, że są. Słyszałem, że uczyli się języka polskiego, by móc zgłębić myśl Jana Pawła II.
Wasza dokumentacja jest też w dźwięku. Na co mogą badacze liczyć?
Mamy różnego rodzaju właśnie dokumenty dźwiękowe, jak również różnego rodzaju właśnie wystąpienia Ojca Świętego, to co można było kupić, to co można było nagrać w czasie pontyfikatu, na ile ośrodek było stać w tamtym momencie, to zbieraliśmy taką dokumentację dźwiękową. Ona jest opracowana już jako bibliografia, ale to ma być tylko jeden okres. Są jeszcze utwory muzyczne związane z Janem Pawłem II, są to albo dzieła muzyczne napisane dla niego, jemu ofiarowane, albo z wykorzystaniem jego tekstów, szczególnie poezji. Już mamy 2 wydania bibliografii muzycznej i ona jest obecnie uwspółcześniona, że tak powiem, do obecnego stanu posiadania.
Oprócz muzyki na pewno jest też dział rejestracji telewizyjnych czy filmowych.
Mamy taki dział w naszych archiwaliach. To są przede wszystkim to, co można było kupić, to można było zarejestrować, co otrzymywał ośrodek. Jest też zgromadzona taka dokumentacja z pierwszych lat pontyfikatu, na przykład z pielgrzymki do Meksyku. No, to jest taka dokumentacja właśnie historyczna, że tak powiem.
Na czym obecnie koncentrują się, czy zakupy, czy nabycia ośrodka?
Na wszystkim kupujemy na bieżąco. Teraz wydaje się, że najważniejsze jest śledzić tą literaturę, różnego rodzaju opracowania teologiczne, filozoficzne, historyczne, związane z pontyfikatem Jana Pawła II. i fundacja, do której ośrodek należy, jak wspomniałem, od 2003 roku zajmuje się studium. I w ramach tej właśnie pracy studyjnej, naukowej, no, przeprowadzamy różnego rodzaju badania, kwerendy, organizujemy sympozja, konferencje, między innymi chciałem tutaj wspomnieć sympozjum poświęcone tematowi Vaticanum Secundum w pontyfikacie Jana Pawła II. To sympozjum zorganizowane wspólnie z papieskim Wydziałem Seraficum miało miejsce w październiku 2008 roku. W roku ubiegłym, w 2010 roku, zorganizowaliśmy taką sesję naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęconą wolności religijnej w nauczaniu Jana Pawła II. Przygotowujemy się do sympozjum w Paryżu związanego z nauczaniem o kulturze. Także to są tak jakby pewnego rodzaju dziedziny, które chcemy przywołać jeszcze raz właśnie poprzez te konferencje, ale poprzez również te konferencje no, dokonuje się studium, przygotowane są opracowywania, referaty. Jest to taka właśnie działalność studyjna, jak również działalność wydawnicza. Niedługo się ukaże książka z kazaniami arcybiskupa Karola Wojtyły związanymi z Soborem Watykańskim II.
Na co mogą liczyć pielgrzymi, czy badacze, czy wszyscy ci, którzy interesują się pontyfikatem Jana Pawła II?
Jeśli chodzi o pielgrzymów, ponieważ nasz ośrodek mieści się w Domu Polskim, czyli domu dla pielgrzymów, dla przybywających do Rzymu, to właśnie mogą liczyć przede wszystkim na zapoznanie się z naszymi zbiorami. Czyni to siostra Remigia bardzo dobrze i pielgrzymi są zadowoleni z tego, że mogą właśnie od tej strony spojrzeć na pontyfikat. Jeżeli chodzi o tych, którzy chcą studiować, no to nasze lektorium, sala biblioteczna jest otwarta 6 dni w tygodniu i zapraszamy. Co mamy w naszych zbiorach, to udostępniamy.
Może wspomnijmy także, że możliwe są stypendia udzielane przez fundację dla badaczy.
Fundacja przez lata 80. i 90. udzielała takich stypendiów dla badaczy przyjeżdżających z Polski, tutaj na uniwersytetach rzymskich, czy również w innych uniwersytetach włoskich. Obecnie bardziej fundacja koncentruje się na zabezpieczeniu stypendiów dla młodzieży pochodzącej z krajów byłego Związku Radzieckiego, z krajów bloku wschodniego. Ci stypendyści przede wszystkim studiują na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam jest dom fundacji Jana Pawła II. Corocznie jest około 150 stypendystów. Również fundacja wspiera młodzież pochodzącą właśnie z krajów byłego bloku wschodniego, którzy studiują na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Także ten wysiłek obecnie idzie w tym kierunku, by udostępnić tej młodzieży możliwość studiowania. I tak jak Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, mówiąc do członków fundacji, że ta właśnie działalność stypendialna, która trwa od 1990 roku, ona jest dumą fundacji, a przede wszystkim jest zabezpieczeniem tego, by te kraje, by tamte kościoły lokalne mogły cieszyć się tą inteligencją katolicką, osobami młodymi, którzy potrafią właśnie wprowadzić wiarę w swoje codzienne życie, również życie zawodowe i przez to właśnie służyć społecznościom, z których się wywodzą.
A wracając jeszcze do beatyfikacji Jana Pawła II, jakie najbardziej oryginalne prezenty dostawał Jan Paweł II?
Najbardziej oryginalne przedmioty, które można powiedzieć, że wzbudzają przede wszystkim podziw, to są właśnie te prace ludzkie, misteryjne, czy wyszywania z tkanin. I przez to, ja mam powiedzieć, podkreślona została również modlitwa, że ci ludzie, czyniąc to dla Ojca Świętego, przygotowując taki prezent wytworzony przez nich, przez ich pomysłowość, przez ich talenty, to również ofiarowali przy tym swoją modlitwę. Na przykład jest taki piękny dywan, która kobieta to wyszywała i przy tym się modliła. W każdym razie tak to zostało opisane i można powiedzieć, że jak to, co dała, to jest dowód jej miłości, jej modlitwy dla Ojca Świętego.
Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich pielgrzymów, żeby w Rzymie znaleźli czas na odwiedzenie Muzeum Pamiątek po Janie Pawle II na Via Cassia w
1200.
Domu Polskim.
Via Cassia 1200. Zapraszamy.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Zapraszamy na nasze jutrzejsze programy. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.